Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.
Laudetur Jezus Chrystus. Odcinek kolejny. Jak mówić o Bogu? To są punkty 39, 40 i kolejne. Ponieważ nasze poznanie Boga jest ograniczone, o czym wytłumaczyliśmy sobie trochę w ostatnim odcinku, ograniczeniom podlega również nasz język, którym mówimy o Bogu. Mówiąc o Bogu, nie możemy określić, kim On jest, ale wyłącznie kim nie jest. I jakie miejsce zajmują inne byty w stosunku do Niego. Jeśli ktoś chciałby też troszeczkę więcej na ten temat wiedzieć, to znowu odsyłam do świętego Tomasza z Akwinu, Summa Contra Gentiles, i tam sobie można troszeczkę na ten temat poczytać. Człowiek ze swej natury i powołania jest istotą religijną. Wychodząc od Boga i zdążając do Boga, człowiek tylko wtedy żyje życiem w pełni ludzkim, gdy w sposób wolny przeżywa swoją więź z Bogiem. Czyli po mojemu, jakbym miał tak niestety trochę też spłycić, ale po to być może, żeby rozjaśnić ten temat, to określenie po owocach ich poznacie. To znaczy, jeśli ktoś mówi, że jest człowiekiem wierzącym, to warto przyjrzeć się owocom jego wiary. Czyli na ile ten człowiek faktycznie żyje tak, jak wiara by tego nakazywała. Jeżeli nie widać żadnych owoców, a tylko gada, żeby gadać, no to wtedy od razu mamy pewien obraz tego. Tutaj jest punkt, który sobie zobaczyłem, że trochę mnie zasmucił. Gdy człowiek słucha orędzia, stworzeń i głosu swego sumienia, może osiągnąć pewność co do istnienia Boga, przyczyny i celu wszystkiego. I sobie dopisałem taką rzecz, którą chciałbym się podzielić. Moje sumienie jest na etapie grzeszyć, nie grzeszyć. Gdzie mi jeszcze do odkrycia przyczyny i celu wszystkiego? Bardzo mocne faktycznie określenie, które podaje nam katechizm Kościoła katolickiego, że faktycznie nawet Pismo Święte jest takie określenie, które teraz mi się przypomniało. Głupi są z natury wszyscy ludzie, którzy patrząc na stworzenie nie odkryli Stwórcy. Czyli mamy wszystko, co potrzebne w świecie, łącznie też z ingerencją Pana Boga, którą określamy cudami, jednocześnie szanując wolność, żeby człowiek mógł odkryć. Ale tak jak kiedyś powiedziałem, człowiek w swoim poszukiwaniu wiary w Kościele odnajdzie to, co chce odnaleźć. Czyli jeśli ktoś chce znaleźć afery i będzie je szukał, odnajdzie afery, bo się tylko na nich skupi. Jeśli ktoś chce dostrzec tylko wady kapłanów, tak, znajdzie ich bardzo dużo. Jeśli ktoś chce znaleźć pokój serca i będzie tego szukał, znajdzie. Jeśli ktoś chce znaleźć Pana Boga, uwaga, w Kościele znajdzie Pana Boga. I może dla niektórych to jest jakiś element szoku, ale tak, w Kościele jest Pan Bóg. Dlatego to jest takie wszystko istotne. Dużo zależy też od nastawienia, od tego, na ile my faktycznie wierzymy, czyli odpowiadamy Bogu, który jest celem wszystkiego. I kolejna rzecz, którą proponuje nam katechizm Kościoła katolickiego, to fakt, że Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi. Istnieje jednak inny porządek poznania, do którego człowiek nie może dojść o własnych siłach. Jest to porządek objawienia Bożego. Czyli tu już trzeba przyjąć aktem woli, rozumu, wiary i kilka jeszcze innych aspektów można byłoby omówić. I teraz na co tutaj warto zwrócić uwagę? Że Pan Bóg objawia się człowiekowi poprzez karty Pisma Świętego etapami. Na początku mamy na przykład obraz Boga, który jest Bogiem tak potężnym, że wypowiadając słowa tworzy świat. Czyli Boga, który stworzył cały wszechświat. Później na przykład mamy obraz Pana Boga, tego, który prowadzi krwawe wojny. Jeżeli ktoś tylko wezwie Jego imienia, Pan Bóg będzie faktycznie prowadził tych ludzi, którzy są z Nim. To są zresztą często bardzo zarzuty podawane przez różnych ludzi, że Bóg Starego Testamentu to tyran, który uwielbia krew i że my w takiego Pana Boga wierzymy. Przypominam, że to jest jakiś etap objawienia, to znaczy człowiek tak rozumiał Pana Boga i poprzez natchnienie, które otrzymał, w taki sposób próbował opisać, że nasz Pan Bóg jest Bogiem takim, który jak się Go wezwie, to będzie działał w moim imieniu. To była oczywiście mentalność ludzi, którzy prowadzili wojnę, więc to też nie wolno patrzeć z dzisiejszą świadomością na to, jak rozumieli to tamci ludzie. To nam ma pomóc wyjaśnić pewne rzeczy, ma nam pomóc pewne rzeczy zobrazować. Natomiast kluczem jest to, żeby odpowiednio na to patrzeć. Na przykład, kiedy Abraham nie mógł mieć dzieci, jego żona Sara była bezpłodna. Doszło oczywiście tutaj do grzechu, ponieważ za zgodą żony Sary Abraham miał dziecko ze swoją niewolnicą Hagar. Natomiast w pewnym momencie przychodzą do Abrahama trzej aniołowie, choć on jeszcze nie wie, że to są aniołowie, czyli przychodzi do niego trzech mężczyzn i nagle jest pokazana wspaniała rzecz. I teraz nasze rozumienie, że Abraham, to było oczywiście w skwarze, czyli było bardzo gorąco, on siedział u wejścia do namiotu i nagle wybiegł do nich i powiedział, że ich poczęstuje chlebem, żeby zostali u niego na posiłek. Natomiast teraz trzeba zobaczyć, jak patrzą na to karty Pisma Świętego, co tam tak naprawdę się stało. Czyli pierwsza niesamowita rzecz, Abraham był człowiekiem hojnym i to tak hojnym, że to się w głowie nie mieści. Po drugie, był człowiekiem niesamowicie gościnnym. Pomimo tego, że był bardzo bogatym człowiekiem, on tutaj wyszedł, padł wręcz do stóp tych ludzi. Chciał ich zaprosić, prawda? Wręcz wymógł na nich to, żeby u niego zostali. Później powiedział do swojej żony, żeby przygotowała z trzech ef mąki pod płomyki dla tych gości. Przypominam, że jedna efa mąki w tamtym czasie, kiedy to słowo było pisane, to około 7 kg, czyli zrobił im pod płomyków z 21 kg mąki. Czyli zobaczcie, jak inaczej się od razu interpretuje Słowo Boże, kiedy zna się ten kontekst historyczny, tamtą mentalność, to czego wymaga Pan Bóg. Więc mamy już te dwa etapy, które przed chwilą opowiedziałem. Później kolejny etap tego, jak Pan Bóg się objawiał człowiekowi, to jest Pan Bóg, który chce być jeszcze bliższy człowiekowi. Czyli wybiera sobie naród, jeden naród, będzie go prowadził, będzie wspierał go we wszystkim. I pomimo tego, że właśnie ten naród nie dochowuje wierności, Bóg dotrzymuje obietnicy. Bóg prowadzi tych ludzi. Bóg wspiera ich nieustannie. Czyli od Pana Boga potężnego, który stworzył świat, poprzez w tym naszym rozumieniu Boga krwawego, który prowadzi wojnę, widzimy już obraz Boga, który pomimo tego, że nadal prowadzi wojnę, jest Bogiem, który troszczy się o ludzi. I później mamy też obraz w osobie Jezusa Chrystusa, czyli Boga, który nie przyszedł znieść prawa, ale je wypełnić, który zaczął tłumaczyć pewne rzeczy, który mówił o miłości do drugiego człowieka, który stawiał wymagania, który, bo często niestety też słyszę, że ktoś skupia się tylko i wyłącznie na tym, że Bóg jest miłością. Tak, to jest prawda, że Bóg jest miłością, ale nie tylko. Trzeba mieć cały obraz Pana Boga, tak jak On się faktycznie objawia. Bóg też jest prawdą, Bóg też jest wiecznością, Bóg też jest sprawiedliwością, Bóg jest niezmiennością, tu można wymieniać i wymieniać. Więc nie można tylko na przykład w rozmowie cytować, że a Bóg mi na wszystko pozwala, ksiądz jest na przykład za surowy, albo ci katolicy to mają jakieś dziwne przepisy, przecież Bóg jest miłością. No ale co to znaczy? I kiedyś, w ostatnim odcinku mówiłem o definicji miłości. Więc to też trzeba mieć taki jasne spojrzenie na to wszystko. I w osobie Jezusa Chrystusa wypełnia się. A jednocześnie Jezus Chrystus mówi, abyśmy jeszcze przyjęli Ducha Świętego, bo to właśnie Duch Święty doprowadzi nas do całej prawdy. Bardzo lubię to określenie, ponieważ Jezus to podkreślał. Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. Wielu ludzi na przestrzeni tych tysięcy lat żyło niestety w zakłamaniu. Tak jak i dzisiaj. Manipuluje się prawdą niesamowicie. To jest przerażające. Jest taki bardzo dobry film z Denzelem Washingtonem, The Book of Eli. I tam jest pokazane, że główny bohater, czyli właśnie ten Denzel Washington, ma ostatnią księgę Pisma Świętego. Tam pisaną była językiem Braille'a. I on nauczył się tej księgi na pamięć. I zły bohater chce mu odebrać tę księgę, żeby manipulować Słowem Bożym i ludzi trzymać w garści. On chce tę samą księgę zanieść do odpowiedniej biblioteki po to, żeby ludzie nauczyli się żyć prawdą. Bardzo ciekawa rzecz. Czyli jedno narzędzie, Pismo Święte, może służyć do niszczenia i budowania. Kiedyś nawet słyszałem takie smutne, trochę złośliwe określenie, że Pismo Święte łączy ludzi, ale do momentu, kiedy jest zamknięte. Jak otworzy się Pismo Święte, już dzieli ludzi. Inaczej patrzą protestanci, inaczej patrzą prawosławni, inaczej patrzą niewierzący, którzy potrzebują się na przykład wybielić i będą szukali argumentów, które są wygodne. Każdy, który będzie chciał swój grzech usprawiedliwić, też będzie szukał tych fragmentów, które są potrzebne mu i tak dalej, i tak dalej. Inaczej nawet księża nieraz będą patrzyli, ale to dlatego, że nie patrzą na objawienie Boże tak, jak Bóg każe nam patrzeć. To też jest istotne, że to nie jest tylko moja własna interpretacja, ale to jak magisterium Kościoła podaje nam do wierzenia. Bóg objawia swój dobrotliwy zamysł. Spodobało się Bogu w swojej dobroci i mądrości objawić samego siebie i ukazać tajemnice swojej woli. Bóg pragnie uzdolnić ludzi do dawania mu odpowiedzi, do poznawania go, miłowania ponad to wszystko, do czego byliby zdolni sami z siebie. Boski zamysł objawienia spełnia się równocześnie przez czyny i słowa wewnętrzne, są one ze sobą połączone, oraz wyjaśniające się wzajemnie. Tutaj warto zobaczyć, że chodzi też o konsekwencje decyzji. Nie ma czegoś takiego jak wierzący niepraktykujący. To musi być ze sobą spójne, jak mówi ten punkt 53, i wzajemnie się wyjaśniać. Czyli moje konkretne czyny są wyjaśnione przez moją wiarę, jest to ze sobą spójne. Święty Ireneusz z Lyonu wielokrotnie mówi o takiej pedagogii Bożej, posługując się obrazem wzajemnego przyzwyczajania się do siebie, czyli Boga i człowieka. Słowo Boże zamieszkało w człowieku i stało się synem człowieczym, by przyzwyczaić człowieka do objęcia Boga. Przypominam, że nasza religia to nie jest religia przepisów. To nie jest religia Pisma Świętego, choć Pismo Święte wyjaśnia nam osobę Boga. Natomiast jest to religia osoby. Czyli kiedy ktoś mówi, że wierzy, powinien też uczyć się kochać w taki sposób, jaki uczył nas Bóg. To jest bardzo ważne. Powinien taki człowiek chcieć poznawać Pana Boga. Fajnie jest to widoczne na przykład, jak się czytać dzienniczek siostry Faustyny, natomiast bardzo ciekawie jest to opisane w książce Ewy Czaczkowskiej albo Kaczkowskiej. Nie pamiętam teraz jej nazwiska. Natomiast jest faktycznie napisane o Faustynie Kowalskiej. Świetna lektura. I tam jest pokazane właśnie, jak etapami Faustyna Kowalska też dojrzewała do takiej relacji z Panem Bogiem. Czyli pierwszy etap to jest lęk, paraliż przed Panem Bogiem. Kiedy on przychodził, od razu nie była w stanie wypowiedzieć słowa. Tak się tego wszystkiego bała. Czyli miała taki obraz też Pana Boga. Tak jak etap objawienia się na przykład w Piśmie Świętym. Później na przykład przyszedł ten etap, gdzie troszeczkę się przyzwyczaiła do tego wszystkiego, nadal oczywiście pełen szacunek, ale też narzekała troszeczkę na Pana Boga, że jej ciężko, że inne siostry jej dokuczają, że to jest niesprawiedliwe, tak oczywiście skrótem mówiąc, że musi dźwigać ciężkie garnki, że kiedy Pan Jezus do niej kiedyś przyszedł, zapytał ją, co u niej słychać, i ona mówi, a po co ty mnie pytasz? Przecież to wszystko wiesz, ja już nie chcę tobie odpowiadać. Na co Pan Jezus pełen dobroci i miłości mówi, wiem, ale ja od ciebie chcę to usłyszeć. I później mamy oczywiście mistyczne zaślubiny, czyli już zupełnie inną relację z Panem Bogiem, to jak ona potrafiła na to patrzeć. I na końcu jest taki fragment ciekawie pokazany, jak siedzi sobie gdzieś na ławce, przychodzi do niej Jezus i mówi, Faustyno, co robisz? Ona odpowiada na to, co robi, a za chwilę mówi, a ty? Bardzo ciekawe, że weszła już w taką relację z Panem Bogiem, że mogła sobie pozwolić właśnie na taką niesamowitą bliskość. Dlatego Pan Bóg właśnie objawiał się też ludziom etapami, aby ci potrafili w taki sposób spojrzeć. Istotne jeszcze jest to, żeby rozróżnić oczywiście objawienie Boże od takiego określenia jak objawienia prywatne. O tym też kiedyś nagrałem odcinek, ponieważ wielu ludzi tego nie odróżnia i ma wrażenie, że jak gdzieś objawienia Boże się pojawiają, to tacy ludzie są przekonani, że to na pewno Pan Bóg musi mówić, że Pan Bóg właśnie nas straszy przed końcem świata. Słuchajcie, jest taki wysyp tego wszystkiego. W którymś niedzielnym też odcinku o tym mówiłem. Natomiast istotne jest to, pamiętajcie, że takie objawienia prywatne muszą spełnić też szereg warunków. Tych warunków jest 5, nie będę ich omawiał w tym odcinku, natomiast zachęcam do tego, żeby odnaleźć odcinek u mnie na kanale, w którym tłumaczę o objawieniach prywatnych. Bardzo konkretnie to wytłumaczyłem, tam pół godziny chyba nawet mówiłem. W związku z tym zachęcam do tego, żeby to odczytać. Czyli tak, Pan Bóg objawia się nam etapami i nie można patrzeć na Pana Boga tylko na przykład, jak mówi Nowy Testament. Nie można skupić się tylko na tym, jak uczy nas Stary Testament. Musimy to ze sobą połączyć. Jedno uzupełnia drugie. Drugie wyjaśnia pierwsze. To wszystko jest ze sobą spójne. Nie możemy wybierać krótkich fragmentów z Pisma Świętego, bo są nam wygodne, bądź potwierdzają naszą tezę. Mamy patrzeć na Pismo Święte całościowo. I właśnie w kolejnym odcinku będę mówił o takim przekazywaniu objawienia Bożego, o tradycji apostolskiej, o takim przepowiadaniu ustnym i pisemnym. Myślę, że dużo osób też ma z tym problem. Czyli uznaje na przykład Pismo Święte, cytuje Pismo Święte, mówi o Piśmie Świętym, ale odrzuca tradycję. A ja nawet pozwolę sobie określić, że tradycja jest ważniejsza od Pisma Świętego. Też to rzucam w cudzysłowie, choć nie ma tu jakiegoś większego błędu, ale tak na wszelki wypadek, ponieważ to tradycja określiła, co będzie zawarte w Piśmie Świętym. Właśnie tradycja. Osoby, które powołują się na Pismo Święte, odrzucają tradycję, a to jest niestety głupotą. Takie osoby są głuptasami, bo już nie chcę używać mocniejszych słów. Dziękuję Wam za ten odcinek. Przypominam jeszcze, słuchajcie, to jest bardzo ważne, zamawiajcie mszę świętą za kapłanów o mądrość, świętość i odwagę dla nich. Jak ostatnio na mszy świętej zapytałem swoich parafian, przez podniesienie ręki poprosiłem, kto modli się za kapłanów z parafii, z całego kościoła podniosły rękę kilka osób. Jakie to było smutne, słuchajcie, to mnie tak zasmuciło. Później zadałem pytanie, kto się modli o powołanie do kapłaństwa. To z tych kilku osób tylko jedna osoba podniosła rękę. I to byłem ja. W związku z tym, bardzo proszę, módlcie się o powołania. Ja przygotowuję takie rekolekcje teraz. Nazwałem to tak roboczo wykład o ofierze mszy świętej. Czyli rekolekcje, które będą w grudniu tutaj na kanale. Po to, żeby właśnie też wyjaśnić pewne rzeczy, jak istotne są powołania do kapłaństwa, jak istotna jest modlitwa za kapłanów. I będę dzisiaj żebrakiem, błagam was, módlcie się za kapłanów, poście w ich intencji, nawet jeśli ich nie lubicie, nawet jeśli was irytują, zamawiajcie mszę świętą o mądrość, świętość i odwagę dla kapłanów. Ale widzę też takie błędy, że czasami ktoś przychodzi na parafię, bo to w komentarzach się pojawia, czy w prywatnych mailach i nie pisze takiej intencji, tylko na przykład o mądrość, świętość i odwagę dla mojego proboszcza, jakiegoś tam na przykład. No i taki proboszcz nieraz niestety może poczuć się urażony. A co ja głupi jestem? A co ja wiary nie mam? Dlatego mówię tu o ogólnie. Kapłani też muszą dojrzewać wierzę razem ze swoimi parafianami. Wy wspieracie kapłanów, kapłani będą wspierali was. Będziecie mieli takich księży, jakich sobie wymodlicie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.